Kochani w Panu, bracia i siostry, troszkę mi się nogi uginają, chociaż ponad 30 lat już braciom służę. To jest wielka odpowiedzialność. Pragnę również przekazać pozdrowienia od Zboru Ludu Pana w Myślachowicach, chociaż większość członków jest tu na konwencji. Ci, co pozostali, pozdrawiają Was. Pragnę też przekazać pozdrowienia, chociaż były, może będą, od brata Adama Kopczyka z Australii. Piszemy sobie przez internet w każdym tygodniu jakiś list, swoje spostrzeżenia, swoje uwagi, pytania. Zawsze piszę pozdrów wszystkich braci. Umiłowani bracia i siostry, co sprawia, że tu jesteśmy dzisiaj, tak licznie? Chcemy się zobaczyć, chcemy uścisnąć sobie dłoń, pocieszyć, wzmocnić, a myślę przede wszystkim uwielbić naszego Pana i Mistrza. I zastanawiałem się, jakim tematem się z braterstwem podzielić. Spojrzałem na okno, za okno. Była jeszcze wiosna, jest jeszcze wiosna, maj, czerwiec. Drzewa się zielenią, dojrzewają, za chwilę będą na nich owoce. Popatrzyłem w telewizji, a może w pracy ktoś mi powiedział, że przecież są matury, egzamin dojrzałości. Niedawno niektórzy z Was dawali. Będą zdawać może na studia. Pomyślałem sobie i sam dla siebie ułożyłem temat o dojrzałości chrześcijańskiej. Chciałbym, aby też ktoś z Was z niego skorzystał, ale przede wszystkim, żeby było Bogu na chwałę. Umiłowani bracia i siostry, wielkość i dojrzałość życia duchowego chrześcijanina mierzy się jego użytecznością w służbie Chrystusowi. Działanie to zależy od rodzaju samego życia, od wielu czynników, od naszego wieku, predyspozycji, naszych talentów. Główne pytanie w Królestwie Bożym nie dotyczyło tego, co dany człowiek czyni, ale kim jest? Jakim jest jego chrześcijański charakter? Tu brat w wielu słowach przedstawił nam, jak się upodabniać do obrazu Syna Człowieczego. Być szlachetniejszego usposobienia od innych. I wiemy, kogo mam na myśli, braci w Berei, i wielu z Was takimi jest. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Ale jak nimi się stać? Czy nimi jesteśmy? Ich duchowy wzrost nie był dziełem przypadku. Codziennie się zbierali, mieli łączność, kontakt i badali, czy tak się sprawy mają. Umiłowani bracia i siostry, znajomość prawdy jest bardzo ważna, ale nie tylko. Jest jeszcze coś, co nas łączy, w czym musimy wzrastać, chociaż znajomość prawdy w szczególny sposób może nas pobudzić Duchem Świętym, o którym brat dzisiaj wspominał. Ale nowe stworzenie. Dobrze, że brat to przedstawił, trochę ułatwił mi wstęp. Rozwija się w nas stopniowo. Nie możemy zawsze być próbnym ciałem Chrystusowym. Myślę, są pewne etapy w naszym życiu, pewien wiek, do którego dochodzimy, chociaż nie wiek jest tu najważniejszy, że powinniśmy okazać swoją dojrzałość. Zdrowy wzrost w duchowym życiu następuje więc po rozdzieleniu umysłu i usunięciu niechęci posłuszeństwa woli Bożej. To się ładnie mówi, ale nie jest to takie proste. Słowo Boże, myślę, od dzieciństwa wielu z nas stało się dla nas miarą decyzji. Ale nie tylko, jakie stanowisko zająć wobec Pana, ale jaka Jego mądrości, opatrzności, ale we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszych rodzin, sąsiadów, w pracy, w szkole. Nasz temat, umiłowani bracia i siostry, rozwiniemy pod jednym kątem, poszerzymy w niektórych aspektach, szczegółach z fragmentu listu apostoła Pawła do Efezjan z 4 rozdziału od 7 do 16 wierszu, gdzie jak czytałem wielokrotnie ten rozdział, to wydało mi się, że on nas nie dotyczy, że dotyczył albo tamtych czasów, albo przyszłości. Spróbujemy również nawiązać, jak to miał, co miał na myśli apostoł Paweł, ale również nawiązać do współczesności. Odczytajmy te kilka wierszy. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Właściwie ten 12 wiersz będzie takim mottem naszym. Przygotowanie świętych do dzieła posługiwania. Zastanowimy się, czy tylko w przyszłości apostoł Paweł miał na myśli, czy może już i teraz, w czasach, jakich żyjemy. Dalej pisze apostoł, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi mionatymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwa ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Można by chyba kilka książek napisać z tych wierszy. Może trudno będzie w kilkudziesięciu minutach rzucić pewne światło, co apostoł Paweł miał na myśli, jeszcze z naszym komentarzem, może niedoskonałym. Głównym akcentem tego fragmentu jest rzeczywistość w tamtych czasach, tego, czego byli świadkami apostołowie. Zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa. Tak to przeżywał apostoł Paweł, chociaż później był powołany, że o tym często pisał. Potem wspomniał w niebo wstąpienie, jakżeż bardzo ważne, zesłanie Ducha Świętego na apostołów, darów, specjalnych darów Kościołowi w tamtym czasie. Ale potem od razu dodaje, jest to przygotowanie. Przygotowanie świętych do dzieła posługiwania. Więc nasze życie jest takim przygotowaniem, jest takim posługiwaniem. I nie myślmy, że tylko w przyszłości, bo zwrócimy uwagę szczególnie na teraźniejszość. Chociaż tutaj w niektórych aspektach jest mowa o przygotowaniu nas do chwalebnej służby w tysiącletnim królestwie. Ale to przygotowanie świętych, to budowanie ciała Chrystusowego, kochani bracia i siostry, odbywa się już teraz, odbywa się przez cały wiek Ewangelii. To wielkie dzieło, to wielka praca i wy w tej pracy bierzecie udział. Duchowy wzrost w naszym codziennym życiu, odpowiednie postępowanie w miłości i pokorze, ogromna cierpliwość, przebaczanie sobie nawzajem, przebaczanie w miłości, starając się o utrzymanie jedności ducha, jak pisze apostoł, w związce w pokoju, w duchu pokoju. Starać się trzeba. To nie przychodzi łatwo, jak zwrócimy uwagę, a czasem jest bardzo trudne. Abyśmy, jak pisał apostoł, to są jego słowa, wszyscy wzrastali pod każdym względem w Chrystusa. I nie wylicza tutaj pod jakim względem, choć są tam niektóre rzeczy, o których wspomnimy. Pod każdym względem, kochani, abyście wzrastali w Chrystusa. W naszym poświęconym życiu, oddaniu się Chrystusowi i prawdzie, jej służbie oraz służbie dla braci. Ważnym czynnikiem wzrostu jest trwanie biblijnej społeczności. To, że tu jesteście, świadczy o tym, że tak jest. Nasze szkółki, zebrania młodzieżowe, zebrania tygodniowe, niedzielne, lokalne konwencje, międzynarodowe, to ta społeczność, czym trwamy, staramy się o to. Co nam niezbędne jest i potrzebne do naszego wzrostu. Ważnym czynnikiem wzrostu jest właśnie trwanie w tym. W jednej wierze, wiara w odkupienie nas przez kosztowną krew i wynikające z niej usprawiedliwienie. Ale to tylko początek. Usprawiedliwienie nasze jest tylko początkiem, ale jest bardzo ważne. W liście do Efezjan w 2:8 czytamy: łasko jesteście zbawieni przez wiarę, ale to nie jest was. To Boży jest dar. Łaska jest źródłem, a wiara warunkiem zbawienia. Ale dary łaski Bożej, o której pisał apostoł Paweł, przebywają w słabych, glinianych naczyniach, często przeciekających. Gdy więc przestaniemy otrzymywać, przestaniemy posiadać. Dlatego tak ważna jest nasza społeczność. Odnawiajmy i przeglądajmy nasze badania boskiego planu wieków, używając do tego różnych sposobów, zupełnie różnych jak w czasach apostolskich, gdzie mieli specjalne dary. Nie było wówczas telewizji, nie było samej Biblii, nie było ery komputerów. Pan dał im możliwość przekonywania, zjednania sobie ludźmi w inny sposób. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, choć mamy inne możliwości bardzo ważne. I myślę, wielu z was z nich korzysta, używając różnych środków w miarę możliwości, będąc posłusznymi zaleceniom apostoła Jakuba. Bądźcie wykonawcami, a nie tylko słuchaczami. Pan dał szczególne dary w Kościele. Zaraz na początku wieku Ewangelii. W ten sposób dał nam jakby idealny wzór urządzenia Kościoła, w którym poszczególni członkowie wzajemnie się uzupełniają poprzez, czytaliśmy w tym 16 wierszu, zasilające stawy. To każdy z was może być takim zasilającym stawem, mięśniem, który będzie pomagał i sobie, ale i drugiemu członkowi ciała Chrystusowego. Uzupełniają się. Każdy jednak szczególnie sam powinien w sobie rozwijać zdolności i dary. Powinien zauważać je w sobie, mając na celu szczególnie wielbienie Pana i służenie braciom. Rozwijając sobie na miarę możliwości w samym sobie doskonałość. Choć idealnej doskonałości nigdy nie osiągniemy w tym ciele. Gdybyśmy mogli swoje ciało udoskonalić, swoje postępowanie, to niepotrzebna byłaby ofiara naszego Pana. Wzrastając w mocy Bożej i prawdzie, pomagając innym, ale co ważne, otrzymywać również pomoc od innych. Sposób zbierania się apostołów nie możemy dokładnie powielić w dzisiejszych czasach. Ich sposób głoszenia Ewangelii również. Nie było takich środków lokomocji, że brat z Kanady czy siostry z Francji przylecą za kilka godzin samolotem. Apostoł Paweł ciężko się nieraz musiał napracować, natrudzić, aby popłynąć do odległego zboru. Ale on miał te specjalne dary ducha, mieli i mogli udzielać je innym. To był ten czas. Ten czas się skończył, ale pozostały nam lekcje, jak korzystać z tych darów, jak sami w sobie je rozwijać, jak pomagać sobie wzajemnie. Dary ducha. One były czasowo udzielone pierwotnemu Kościołowi w takiej formie do przekonywania innych i wzajemnego zachęcania się. Ale z lekcji apostolskich chciałbym, abyśmy wynieśli cenną i owocną naukę, z której mogą skorzystać wszystkie zgromadzenia ludu pańskiego. Stosownie do okoliczności. Głównym owocnym skutkiem jest nauka i na to położymy dzisiaj nacisk wzajemnego wspomagania się, wzajemnej pomocy sobie nawzajem, te zasilające nas stawy, duchowy wzrost, przygotowanie świętych, czyli chrześcijańska dojrzałość już, do dzieła posługiwania. Dopiero gdy osiągniemy tą dojrzałość, będziemy zdolni do innego posługiwania w tysiącleciu. Do budowania ciała Chrystusowego teraz jesteśmy przygotowywani. Posługiwanie. Ten 12 wiersz. Aby przygotować świętych, czyli was, kochani bracia i siostry, do posługiwania. Posługiwanie to nie tylko usługiwanie słowem, choć myślę, że ono jest bardzo ważne. Ono nas często pobudza, daje jakieś natchnienie, zmusza do myślenia, nawet do czytania, tu bracia zalecali. Na podstawie Słowa Bożego oczywiście. Lecz oznacza naszą służbę. W pewnych szczegółach i ogólnie bardzo. Przygotowanie. Oznacza przygotowanie nas. Biblia Tysiąclecia oddaje tą myśl przysposobienie. Biblia Gdańska jeszcze ładniej oddaje tą myśl spojenie świętych. To jest nasz cel. Spoić się wzajemnie. Spojenie świętych. Jeszcze inne tłumaczenie oddaje tą myśl udoskonalenie. Więc ten wzrost, ta dojrzałość, która wzrasta w nas. Jeszcze inna myśl, inne tłumaczenie, jakby komentuje razem i wiąże się z tamtymi, mówi dopasowanie. I myślę, wszystkie się uzupełniają. Wiemy, o co chodzi. Użycie czegoś zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Każdy ma swój talent, każdy jest inny, ale istotne jest to, abyśmy się wzajemnie dopasowali w naszym usługiwaniu. W pewnej literaturze greckiej pewien pisarz używa tego samego wyrazu w dziedzinie medycznej i oznaczył tym wyrazem naprawienie zwichniętego stawu. Ja myślę, że on znał dokładnie list do Efezjan, że dał taką pewną analogię. Nie trzeba mieć dużo wyobraźni, aby tu zauważyć pewną analogię do życia chrześcijan. do Kościoła, do wierzących. Można zauważyć w naszym życiu codziennym, jak wiele szkód i trudności w naszym poświęconym życiu, wędrówce za Panem, może sprawić jeden zwichnięty duchowo wierzący. Tu jest ta myśl, ale on nie jest przekreślony. Może być chwilowo zwichnięty. I tutaj uświadomy sobie, jak potrzeba jest usługiwania, aby go z tego stanu wydźwignąć, aby mu pomóc, aby drugi członek mu pomógł. W zborach, w rodzinach, w pracy. Dzięki któremu taki brat czy siostra, czy młodzieniec, czy dziecko powróci do równowagi, powróci do zdrowia tego duchowego, do normalnej pozycji, ale budują cały czas jeden drugiego w najświętszej wierze. To trzeba uczynić bardzo delikatnie i o tym również pokrótce powiemy sobie jak. To samo słowo, umiłowani bracia i siostry, jest użyte w Nowym Testamencie w kilku bardzo bogatych kontekstach. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy napisane, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Też zostały jakby ukształtowane. Też musiały się jakby ten wszechświat dopasować z wolą Bożą. Stworzone, mówi już inne tłumaczenie nowsze. Podobnie przez swoją łaskę Pan powołuje. Pan powołuje w wieku Ewangelii. Pan pociąga, dopasowuje do swojego Kościoła. Was, kochani, ale od was też wiele zależy. On was tylko pociągnie, potem będzie jeszcze naprowadzał was wiele razy, a może to czyni już. Bóg powołuje nowe stworzenie. Nikt do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec mój nie pociągnie. I potem rola Chrystusa i nasza, każdego z nas. Indywidualnie i zbiorowo każdego z osobna. Tutaj, kiedy mowa o ukształtowaniu świata, o powołaniu również Kościoła, jest użyty ten sam wyraz. O powołaniu uczniów Jakuba i Jana z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 21 wiersz. Ten wspaniały, kochany Jan i Jakub, których Jezus najbardziej miłował. W momencie powołania byli czymś zajęci. Naprawianiem sieci. Ten sam wyraz jest tu użyty, kiedy mówi się właśnie o naprawianiu, o usługiwaniu wzajemnym. Dzieło usługiwania jest więc naprawianiem również pewnych rzeczy. Rzeczy czasowo uszkodzonych, jak ta sieć porwanych i uczynienie ich użytecznymi. Przywrócenie czegoś do używalności. Zawsze też myślałem, że to należy do przyszłości, kiedy będziemy i o tym wspomnimy tylko w restytucji, w dziele naprawienia całego świata. Ale myślę, są takie sytuacje w naszym codziennym życiu, w naszych zborach, w naszych rodzinach. W liście do Galacjan apostoł Paweł znowu używa tego słowa, tego samego słowa. W jakiej okoliczności? W odniesieniu do wierzącego, który upadł. List do Galacjan, 6 rozdział i wiersz 1. Wy, którzy macie ducha, kochani, bracia i siostry, wy, którzy macie ducha, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, dodaje, jakby podkreśla dwa razy tą samą myśl, Ducha Świętego chciałby się dodać. Poprawiajcie takiego, ale w duchu łagodności. Tak, piękna myśl, powiązanie. Biblia Tysiąclecia oddaje, sprowadźcie go na właściwą drogę, ale w duchu łagodności. Chrystus wziął pod uwagę ewentualność upadku swoich naśladowców. Stąd tak ważne jest usługiwanie słowem, naprowadzanie na właściwą drogę, pojednanie z braćmi, z Bogiem, codzienne nasze, czy przywrócenie do społeczności. Jak kiedyś w delikatny sposób prorok Natan naprowadził króla Dawida. Wydawało mu się, że wszystko może. W pewnym etapie nawet podstępnie trochę pojął męża swojego przyjaciela, żonę swojego przyjaciela. Miał takie prawo jako król, ale nie jako człowiek wierzący. Natan jakżeż delikatnie, ale naprowadził go. Dawid zrozumiał, pokutował, ale i tak został ukarany. Nie oceniajmy ludzi zbyt incydentalnie po jednym uczynku. Podobnie było z świętym apostołem Piotrem. Panie, na Ciebie to nigdy nie przyjdzie. Co my z tego będziemy mieć? By za kilka dni powiedzieć, nie znam tego człowieka. A za kilkanaście po zmartwychwstaniu zapłakać. Ale Pan o nim nie zapomniał. Modlił się za niego. Pozdrawiał go przez Marię, a potem w delikatnej formie naprowadził go. Nie wiem, czy wszyscy nawet zrozumieli, o co chodzi. Piotr tego błędu już więcej nie popełnił. W ten sposób słowa apostoła wyjaśniają i określają cel prowadzonej służby naśladowców Chrystusa. Tak, głoszenie, o tym też wspomnimy, ale również naprowadzanie, zachęcanie, dopasowywanie wiernych w budowaniu ciała Chrystusowego, którego głową jest nasz Pan. Taka budowa w miarę możliwości, budowa duchowej świątyni, aby nie była w nas odkładana. Każdy z was jest tą cegiełką i musi dopasować, albo ktoś mu pomóc dopasować do tej świątyni. Pamiętamy za czasów Ezdrasza, gdy budowali świątynię, to mieli dużo wrogów. Aż w końcu na 15 lat ta budowa musiała zostać przerwana. Ale potem znów wystąpili prorocy i znów ruszyła praca około domu pańskiego. I tak jest, myślę, w naszym codziennym życiu. Czasem coś jest. Są takie przeszkody, że wydaje nam się, że nie potrafimy już dalej nic robić. Ale Pan dopomaga nam wtedy. Pan posyła swojego Natana. Duchowy wzrost. Nasze życie, duchowy wzrost. Ta dojrzałość to najlepsza forma głoszenia Ewangelii. Gdy ktoś z zewnątrz to zauważa, moglibyśmy dać, przeczytać wszystkie tomy, całą literaturę, wszystkie tematy. Ale jak ktoś nas z zewnątrz obserwuje, nasz wzrost, nasze życie uświęcone, na każdym miejscu, w każdej chwili, w każdym czasie, jak was wspomniał, jesteście żywymi listami, które znają i czytają wszyscy ludzie. Światłością świata, jesteście solą ziemi. Tematem apostoła Pawła jest więc dojrzałość chrześcijanina. Aż wszyscy dojdziemy do męskiej doskonałości. Nawet bibliści niektórzy mówią, że jest tu użyty wyraz w liczbie mnogiej. A wszyscy dojdziemy do człowieka doskonałego, mówi Biblia Tysiąclecia. Na pewno szczególny nacisk jest położony na osiągnięcie celu. W przyszłości, za zasłoną, bez wątpienia. Ale czy momentalnie osiągniemy ten cel, potem w okamgnieniu będziemy tylko przemienieni, jeżeli okażemy się dojrzałymi. Ten wzrost do dojrzałości chrześcijańskiej trwa całe nasze życie. Chociaż apostoł Paweł potem mówi, że będzie również pewna praca po skompletowaniu Kościoła. przez całe 1000 lat, aż do naprawienia wszystkich rzeczy, uzupełnia to w dziejach apostolskich, które zostały utracone przez Adama, a kupione przez Chrystusa. 1000 lat na to będzie, a dzisiaj mamy 50, 30, 20. Każdy inaczej. Potem nastanie koniec po 1000 lat, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni zniszczona będzie śmierć. Tak pisał nasz apostoł, apostoł Pogan, apostoł Paweł do Koryntian w 15 rozdziale, 24 do 6 wierszu. Do takiej służby, kochani, na 1000 lat jesteście przygotowywani. I nie jest to takie proste, jak brat wspominał. Ale już dzisiaj owocna służba Panu wypływa przede wszystkim z dojrzałości naszego charakteru. Dowodami niedojrzałości są wspomniane w tych wierszach apostolskich dziecinność, niestałość, powierzchowność, naiwność, brak odróżniania podstępu i fałszu od prawdy. Można by jeszcze wymieniać, ale to jest to sedno, które nam zalecił apostoł Paweł. To sedno jego myśli, na co winniśmy zwracać uwagę. I porównuje życie chrześcijana do dzieciątka, a potem do męża doskonałego. Miłowani bracia i siostry, jeżeli chcemy nieść świadectwo Chrystusowi, musimy wyrosnąć z tych rzeczy. Musimy wzrastać i z tamtych rzeczy dziecinnych wyrosnąć. Mówiąc językiem duchowym, ale obrazowo cielesnym. Świat i cielesność nie może być w centrum naszego życia, chociaż żyjemy w tym świecie, nie zmienimy go. Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, powiedział przypadkowy młodzieniec naszemu Panu. Człowiek, który swoje oparcie pokłada w tym świecie, takiemu człowiekowi bardzo łatwo jest rozwiać chwilowy entuzjazm perspektywą długiego i twardego życia dla Jezusa. Nieraz Jezus zacytował: nie pozostaje już nam nic, nawet to, co posiadają ptaki i lisy, rodzinne gniazda czy dom. Stąd ostrzeżenie Jezusa przed połowicznością i chwiejnością. Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonić. Innemu człowiekowi powiedział, czy zachęcił go: pójdź za mną. Pozwól mi najpierw pogrzebać swojego ojca. I tak moglibyśmy powodów tysiące wymieniać. Każdy ma inny powód, żeby czasem znaleźć usprawiedliwienie dla siebie, aby nie być w społeczności, aby się nie poświęcać, aby nie czynić coś dla braci, coś dla Pana. Jednak Pan zna nasze serca i wie, którzy są Jego. U Boga liczy się postęp, rozwój nowego umysłu. Aby być w ciele Chrystusowym, wymaga od nas, abyśmy przynosili i pomnażali owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha jako dowód miłości i poświęcenia. W przypowieści, w jednym wierszu, krótkiej przypowieści, Pan powiedział o winnym krzewie: każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc wydała. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 2 wiersz. Też taka, wydaje się, prosta przypowieść. Pewien obraz, analogia, myślę, do naszego codziennego życia chrześcijańskiego. Od chwili naszego ofiarowania Pan pielęgnuje. Zasila Duchem Świętym swoje gałązki. Te latorośle. Musi być, szczególnie na początku, a cały czas, łączność z tym korzeniem krzewu winnego. Musi być społeczność. Jakże wyglądałoby drzewo, gdyby tylko była na nim jedna gałązka. Społeczność z innymi latoroślami, gałązkami. Potem następuje wzrost. To drzewo coraz większe. Na gałęziach pojawiają się liście. Następuje nasze wyznanie często przed wieloma świadkami, choć najpierw może w sercu. Niezauważalne. Też bardzo ważne. Potem pączki, coś co młodym, kwiaty, co młodych szczególnie pociąga i ważne, i bardzo dobrze, bo to jest takie emocjonalne nieraz i bardzo ważne w naszym życiu. Choć nie możemy tylko się kierować emocjami. Potem pojawia się owoc. Na początku jeszcze zielony. Liście, owoc, kwiaty. Początkowo bardzo mały, początkowo bardzo kwaśny. Jak nasze życie może obrazowo byśmy mogli nieraz opowiadać. Ale przychodzi czas, że ten owoc staje się dojrzały, słodki. Takim powinien być po pewnym czasie chrześcijanin. Jego dojrzałość. Jak słodki owoc. Dojrzałość chrześcijanina nie jest kwestią wieku, nie jest wielkością okresu członkostwa w prawdzie, choć zapewne to pomaga, jeżeli swoje talenty prawidłowo rozwijamy. Dojrzałość chrześcijanina można zaobserwować po owocach, jakie on przynosi. Po pokorze, po dobroci, po jego cierpliwości, po jego braterskiej miłości, wierze, jego nadziei i w ogóle miłości w szerokim słowa znaczeniu. To nasz Pan decyduje, w jakim czasie dana latorość powinna przynieść dojrzały owoc. Gospodarz pielęgnuje. I ewentualnie to on, gospodarz, eliminuje czy odejmuje gałązki. Nie wyręczajmy go w tej pracy. Chyba, że wyraźnie mówi Słowo Boże o tym. On czasem przeprowadza nas przez różne doświadczenia. Zmienia nasze plany, nasze zamiary. Dozwala na prześladowania. Dozwala na utratę imienia, sławy, zdrowia, bogactw, czy nawet przyjaciół. Pamiętamy, jak było z Ijobem. Tylko po to czyni nasz Pan, aby nasze uczucia nie opierały się, aby nas przekonać, aby nasze uczucia nie opierały się na naszych ziemskich nadziejach, naszych ziemskich dążeniach, lecz przynosiły obfitszy owoc ducha. Czasem, aby w nas usunąć chwiejność czy dziecinność, do rozwinięcia w nas pewnych owoców ducha, samego charakteru, potrzeba aż tragedii życiowych. Ci zaś, którzy ją właściwie pokonają, przeżyją, są już przemienieni na nowych ludzi. Czasem tracimy jakąś rzecz czy kogoś i doceniamy bardziej to, co nam jeszcze pozostało. Ich życie cechuje wtedy moc, która według słów apostoła Pawła stara się wiązać całe ciało i pomagać, wzajemnie pomagać. Zauważa często niedole innych. Jeszcze jakby szybciej stara się kroczyć śladami mistrza, choć nie ma skrótów do królestwa. Jak apostoł Paweł, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do mety, do nagrody ku górze. Jakby chciał przy końcu życia przyspieszyć, nawet mówił też, że jego umrzeć byłoby zyskiem, ale nie uczynił tego. Nie chciał. jeszcze mam wiele do zrobienia dla was. Na nasz duchowy wzrost ma również wpływ otoczenie, w jakim przebywamy. A często to otoczenie, chociaż nie zawsze w pracy, w szkole, sami sobie dobieramy. Otoczenie ich działania. Ktoś powiedział, że tajemnica naszego służenia Panu, głoszenia Ewangelii, nie tkwi w przepracowywaniu się, ale w przelewaniu się. Gdy jesteśmy dojrzali, to przelewamy się. Udzielamy tego ducha innym. Nie jesteśmy już egoistyczni. Do czego zaraz dojdziemy? Zastanówmy się, umiłowani, jakie elementy dojrzałości, może dwa, trzy wspomnę, nie wspomnieć wszystkie, możliwość jest dzisiaj, zachowały pierwotny Kościół. W dziejach apostolskich pewne zasady występują szczególnie wyraźnie. Pierwszy z nich był element pewnej atrakcyjności w życiu pierwszych chrześcijan. Ktoś powie, że tak nie było. Albo, że było to powodem specjalnych darów ducha. Cudów, które czynili. Na pewno tak. Ale myślę, że nie tylko. Na czym polegała ich atrakcyjność? Co przyciągało ludzi do nich? Życie tego kościoła, zborów, cechował ogień Boży. Idealna czystość, będąca miarą ich życia. To ona spalała wszelkiego rodzaju obłudę, pozory i nierealność. Ogień. Ogień, który ogrzewa, ale też czasem spala. Myślę, że duchowy chrześcijanin od razu wie, co mam na myśli. To coś pociągało innych. Uczniowie, czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i wierszu 47, chwaląc Boga, cieszyli się przychylnością całego ludu, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Pierwsi uczniowie cieszyli się przychylnością całego ludu. 4 rozdział, 33 wiersz tych samych dziej. To łaska Boża prześwięcała ich przez życie i pociągała do siebie ludzi. Bo ludzie zauważyli, że nad nimi była ta łaska. Myślę, że można by, jest tak w naszym życiu. Gdy coś dobrego w nas ludzie dostrzegają, to przyciąga ich do nas, chociaż mówią różne rzeczy pod różnymi wpływami. Ale lubią przebywać w naszym towarzystwie. Apostołowie byli ludźmi dającymi się lubić. Chociaż byli bardzo wymagającymi. Psalmista w 9 rozdziale i 17 wierszu pisze: niech będzie przyjemność Pana Boga naszego nad nami. Niektóre tłumaczenia oddają piękność. To charakteryzowało pierwszych chrześcijan. Piękność świętości była nad nimi. Świętość właściwie pojęta jest rzeczą piękną, a piękność ta jest pięknością i łagodnością miłości Bożej. Jest takie powiedzenie, wspomnę je, ale są pewne analogie, myślę, do życia duchowego, że cały świat kocha kochającego. To takie piękne dla młodych uczucie. Wydaje im się, że nie tylko jedna osoba, ale cały świat ich kocha. Ale myślę, że jest dużo prawdy, że człowiek duchowy, chrześcijanin, który kocha innych, to również kochają go wszyscy wkoło. My wiemy, pisał święty Jan w 1 liście, 3 rozdziale, 14 wierszu, że przeszliśmy z śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Z własnych doświadczeń wiemy, że niektórych braci jest bardzo trudno kochać. Nie są pociągający. Są owszem sprawiedliwi, szczerzy, zdecydowanie na wszystko. Mają znajomość. A mimo coś, mimo stoi na drodze do wzajemnej miłości, do naszego wzajemnego uświęcania. Możliwe, że apostoł Paweł takich ma na myśli, kiedy pisze w liście do Rzymian w 5 rozdziale i 7 wierszu, że rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów umrzeć. Niewątpliwie w takim sprawiedliwym może być owoc świętości, lecz owoc ten może nie mieć pewnego smaku. Może być trochę kwaśny. Może nim nie być pewnej dojrzałości. Jeszcze jakiegoś najważniejszego owocu. Czasem zamiast rozwijać w sobie stopnie miłości, te 4 stopnie wielkie, jesteśmy twardzi, chłodni, letni, szorstcy, niemili. Jest to coś przeciwnego, co cechowało pierwszych uczniów Jezusa. Łagodność. Jak ten Jan Chrzciciel, nie jestem godzien nawet rzemyka ci przy obuwiu zawiązać. Pokora. Pokora, łagodność jest rdzeniem jedności Kościoła. Jako jednego ciała o wielu członkach, pod jedną głową Jezusem Chrystusem i zjednoczonego przez jednego ducha, ducha miłości. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. I to pisał nikt inny, tylko ten Piotr, święty Piotr. Twardy jak skała, chociaż też mu się coś w życiu zdarzyło. A potem jeszcze dodał w swoim liście, ukryty wewnętrzny człowiek, kiedy pisze o pokorze, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Oto słowa apostoła Piotra. Pokora. To cnota, przez którą człowiek uświadamia sobie, że jest małym we własnych oczach. A jeżeli jest kimś, to tylko dla Boga i przez Boga. Uczcie się ode mnie, powiedział nasz Pan, że miał cichy i pokornego serca. Im wyżej stoisz, tym bardziej się upokarzaj. Mówili pierwsi chrześcijanie. Bóg pokornym łaskę daje. Można być obładowanym dobrymi owocami, ale może brakować im smaku, soczystości, dojrzałości. Po ich owocach poznacie ich. To słowa Jezusa, kiedy przyrównuje chrześcijanina do drzewa, które wzrasta albo i nie. Więc, kochani, jakiego typu jesteśmy? Jestem chrześcijaninem. Co robię ze swoim czasem? Co robię ze swoimi pieniędzmi? Czy ten brat czy siostra, przyjaciel, młodzieniec, który upadł, będzie mnie omijał? Czy przyjdzie do mnie się pożalić, żeby mu pomóc? Czy zadziała ten staw wspomagający? Czy promieniuje miłością i wzbudza miłość i zaufanie u braci? Zachowujcie samych siebie w miłości Bożej. Aby ją osiągnąć, musimy się w niej wyćwiczyć. Dalej pisze apostoł Paweł do Tesaloniczan w 2 liście. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej, ku cierpliwości Chrystusowej. Po tych kilku wierszach możemy zauważyć, że jedynym dowodem istnienia w nas prawdziwej miłości jest pewna akcja przekazywania jej. Nie pielęgnowania jej w sobie i wyłącznie w sobie dla mnie i dla mojej rodziny, ale przekazywania innym członkom, braciom, a nawet wszystkim ludziom. Czasem bez wzajemności, czasem do nieprzyjaciół, bo miłość Boża to miłość ofiarnicza. Miłuje tylko ten, kto wyświadcza uczynki uprzejmości, miłosierdzia, współczucia, kto wypowiada słowa zachęty. Uczynki miłości są próbą chrześcijańskiej dojrzałości. Jak Maria uczyniła, co mogłem, co mogła, a mimo to nie wszystkim to się podobało. Ale mówimy o tym uczynku do dzisiaj. Okazywanie jednak prawdziwych uczuć, zauważmy, w naszym życiu, sprawia nam czasem wiele trudności. Okazywanie uczuć, okazywanie prawdziwych uczuć często prowadzi, albo czasami prowadzi nas w zakłopotanie. Dlaczego tak się dzieje? Bo czyniąc to oddajemy część samych siebie komuś, a patrzymy na to egoistycznie. To właśnie egoizm jest tego powodem. Nasze ja. A czasem wystarczy dobre słowo, uśmiech czy słowo dziękuję. Apostoł Jan w pierwszym liście, w 3 rozdziale, 18 wierszu napisał, że dzieci miłujemy ani słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Dzieci. Każdy z nas ma dzieci, może wnuków. Tak bardzo się je miłuje, ale czynem. A braci, a siostry, myślę tym bardziej. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, o oczyszczeniu również 10 trędowatych przez naszego Pana, może ono wyobrażać usprawiedliwienie z grzechu. Tak, 10 zostało usprawiedliwionych, z trądu uleczonych. Samarytanin swoją postawę etyczną przewyższał izraelskiego kapłana i lewitę. Wszyscy uzdrowieni posiadali wiarę. Wierzyli, że Jezus jest w stanie ich uzdrowić. Ale tylko w jednym ta wiara i miłość była oparta na uczynkach. Ten jeden to ten, który się potem, możemy powiedzieć, ofiarował. 1 na 10, taka proporcja. Apostoł Paweł, cały 13 rozdział 1 do Koryntian powiada, moglibyśmy wiersz po wierszu rozwijać, że wiara bez miłości nie posiada znaczenia. Niewdzięczność, niechęć oddania siebie sprawia zatwardziałość serca, będąca przeciwieństwem ducha miłości. Prawdziwym problemem tu właśnie jest nasze ja, które nie nauczyło się umierać. Ale Jezus kocha nas nie za wszystko, ale mimo wszystko. Nie możemy przejść pod zasługę Chrystusa, dopóki nie wyrzekniemy się własnych zasług. A tak często w naszym życiu zajęci jesteśmy sobą, naszymi własnymi sprawami, niepowodzeniami, przyjemnościami. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. To też jest ważne w waszym życiu. Miłość Boża jest bezinteresowna, ofiarnicza. Święty Jan w 1 liście napisał, jeśli kto posiada, w 3 rozdziale, 17 wierszu, dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, a zamyka przed nimi swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Salomon w przypowieściach napisał, że przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Tak, Jezus nazwał nas braćmi, ale również przyjaciółmi. Dawid i Jonatan. Pamiętamy tę przyjaźń. Prawie dla nas nieosiągalną może nieraz, a może tak. Myślę, że Jonatan kochał bardziej Dawida, bo miłował ze szkodą dla siebie. Oddalał o siebie królestwo ziemskie. Miłość musi nas wzrastać. I w Dawidzie również wzrosnęła ta miłość. Pamiętamy, po wielu latach jeszcze się odwdzięczył Mefiboszetowi, potomkowi Jonatana. Miłość rozwija się w nas. Jest ona naszym przykazaniem. Nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali. Jej dowody rodzą się w naszych sercach. Rodzą i pokazane są przez nasze uczynki. Dojrzają owoce, owoce ducha. Większej miłości, czytamy Ewangelii Jana, nikt nie ma na tę, gdy ktoś swoje życie kładzie za przyjaciół swoich. Drugą taką ważną cechą, na którą chciałem zwrócić uwagę apostolskiego Kościoła, było jego realne utożsamianie się do siebie, ustosunkowanie się i otaczającego świata. To te własne ja. Jak to widzieli apostołowie? Czasem nasze myślenie o sobie może być błędne. Nawet Eliaszowi się zdarzyło. Panie, ja tyle dla Ciebie zrobiłem. Usiadł pod jałowcem i życzył sobie śmierci. Wiemy, jak Pan pokierował dalszym jego losem. Ale wróćmy do apostoła Pawła. Kiedy apostoł Paweł mówi o korzystaniu z pewnych darów duchowych, o możliwości w nas przemiany, wzroście w naszym, odnowienie naszego umysłu, pisze tak: rzadko słyszę te słowa w tematach, tak mi ostatnio wpadły i podzielę się bractwem. Do Rzymian, 12 rozdział i 3 wiersz. Powiadam wam, każdemu spośród was, czyli myślę każdemu, mi również, i mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Wpadło mi w ręce jedno ze starszych tłumaczeń, które jeszcze dobitniej oddaje ten wiersz. Nie pieście w sobie wygórowanych pojęć o swojej osobie lub jej ważności. Dalsze wiersze, wiersz 6, mówi już o innych darach udzielanych nam z łaski przez Pana. Apostoł jednak przestrzega nas, że ludzie zarozumiali mogą mieć czasem destrukcyjny wpływ na społeczność, na otoczenie. Ducha, którego udziela Pan, nie można jednak zmierzyć żadną miarą. Bóg udziela ducha bez miary. Ewangelii Jana, 3 rozdział, ale również w Dziejach Apostolskich jest ten wiersz, w Efezjan bodajże też. Ten olejek wylany na głowę Arona. I cały ten olejek z głowy spływa na całe ciało. To jeden członek może jakby trochę udzielić, albo spłynie ten olej przez niego na innego członka. Te zasilające stawy i całe ciało. Ta miara, ale dana przez Pana. Ale jeszcze apostoł Jan ostrzega pewnego męża, Diotrefesa, który lubi odgrywać w zborze kierowniczą rolę. Krótki wiersz, ale nic dobrego tam o nim nie było napisane. Każdy, myślę, powinien rozważyć skromnie w sobie miarę posiadanych przez siebie darów bożych, a z tego wywnioskować miarę swojego szafarstwa i odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Głową tego ciała jest Jezus. I ta głowa, Jezus, nadzoruje, kontroluje, dogląda. Stara się dopomagać wzajemnie. Ale ten olejek spływa na każde ciało. Olejek naszego Pana. Olejek spływa z głowy. Jeden członek powinien dopomagać drugiemu. Wszystko po to, abyśmy wspólnie mogli iść śladami Jezusa. Abyśmy mogli swoje powołanie i wybór uczynić pewnym. Prawdziwe oddanie się, ofiarowanie zmniejsza nasze ja proporcjonalnie do naszego Pana i naszych bliźnich. Człowieka zarozumiałego w żadnym wypadku nie interesuje opinia drugiego człowieka. Człowiek próżny często tylko stwarza pozory. Pycha opiera się na opinii własnej o sobie. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Tak pisał Salomon, a potem dodał, że lepiej być z pokornymi i ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Łaskę pokory można postawić na równi z miłością. Oto pierwsze i najwspanialsze owoce naszego duchowego życia, naszego uświęcenia. Ile to w naszych czasach jest pozornego chrześcijaństwa, który nie wytrzymuje próby życia. Człowiek z wygórowanymi pojęciami o sobie, o swojej własnej wartości, żyje w nierzeczywistym świecie marzeń. Pretenduje do czegoś, czym nie jest i czym nie będzie. Ale to najprędzej dostrzega coś takiego w sobie, swoje własne błędy. Ten najgorliwiej stara się wzrastać w łaskach Ducha Świętego. Ten będzie bardzo żarliwy pobożności do Pana. Będzie rozwijał się w doskonałości. Nasze całe życie jest procesem uświęcania. I zawsze powinno iść w tym kierunku. Rozwijać się. Nasze zebrania społeczności, a szczególnie myślę nasze konwencje, których mamy kilka, choć mniej jak kiedyś. Myślę, to jest moje tylko małe spostrzeżenie, takie porównanie, że mogą być nieraz naszą duchową rehabilitacją, dokonującą się w nas przez służbę słowa, ale nie tylko, bo tak bardzo lubimy przerwy, naszą społeczność na przerwach, nasze rozmowy, uścisk dłoni, pocałunek świętych. Szczęśliwy jest ten, który ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozwija dniem i nocą, pisał psalmista. Największych mężów bożych nie cechowała atmosfera dystansu, nieprzystępności, a z drugiej strony nie przyjmowali hołdów od ludzi. Starali się być takimi, jakim byli. Jezus przekazał nam, abyśmy się wszyscy nazywali braćmi. Wszyscy jesteśmy powołani do jednej chwały. Przez proroka Izajasza powiedział, że tej chwały, co Pan ma, nie da nikomu. Nikogo nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec, który jest w niebie. Mamy również napisane, że tytuł nauczyciela należy się jedynie Panu. Jak zachowali się apostołowie, gdy ludzie chcieli ich bardzo wychwalać, hołd im oddawać. Korneliusz, gdy spodziewał się gości, gdy oczekiwał apostoła Piotra, pamiętamy, wyszedł mu na spotkanie i padł na kolana i złożył mu pokłon. Apostoł Piotr miał taki piotrowy charakter, jak wielu z nas. Podniósł go i mówił, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Podobnie jak apostoł Piotr, zareagował apostoł Paweł czy Barnaba, kiedy potraktowali ich bardziej niż ludzi, jak bogów niemalże, kiedy nawet chciano im składać ofiary. Co wy czynicie? Rozdarł swoje szaty apostoł Paweł i Barnaba. Mężowie, co wy czynicie? My śmiertelni jesteśmy wam podobni ludzie. A apostoł Jan, o którym brat dzisiaj wspominał, którym Pan dał wizję, 7 wizji królestwa, też w 22 rozdziale objawienia, 9 wierszu, przy końcu, przy 7 objawieniu, chciał już się pokłonić aniołowi, jakby mu oddać pokłon. Nie czyń tego, powiedział anioł. Ja jestem współsługą twoim i braci twoich. Bogu oddaj pokłon. Apostołów cechowało prawdziwe człowieczeństwo. Byli na wskroś ludzcy i dający się kochać, chociaż byli pod wpływem specjalnych darów ducha. Możemy służyć Ewangelii, myślę, przetrawiając niektóre elementy przeszłości i tworząc współczesne, autentyczne życie chrześcijańskie w różnych formach. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Przyszedł Galatian apostoł Paweł. Rozwijajmy te owoce w sobie. Stopniowo stajmy się dojrzałymi. Równocześnie na trwałych i określonych, solidnych podstawach Budujmy nasz chrześcijański charakter. Czasem grzech ociera się o nas. Czasem odziera nas wręcz ten grzech z naszego człowieczeństwa, z naszego uświęconego życia. Czasem oddala nas od społeczności. Oczyszczenie i uświęcenie jest przywróceniem również tych strat z powrotem. Tego dokonuje nasz Pan, ale pomagają bracia i siostry. Nasza wola, intencja jednak muszą być doskonałe, czyste. We wspaniałej wizji Nowego Jeruzalem objawiciel Jan w 21 rozdziale i 9 wierszu mówi o doskonałych proporcjach nowego porządku. Chodź, pokażę Ci oblubienicę Chrystusową. Miłowani braterstwo, tak w przyszłości powie nasz Pan, może przed klasą wielkiego grona, może przed innymi, o was. Jeżeli będziecie oblubienicą, chodź, pokażę wam. Ale to należy do przyszłości. Kiedy na drodze życia Jehu spotkał Jonadaba, kiedy różnili się w poglądach, kiedy różnili się w sposobie oddawania czci Bogu nawet w pewnym stopniu, kiedy jeden był bogatym, a drugi był biednym pielgrzymem, gdy się spotkali, Jehu mówi do niego, chodź i przypatrz się mojej gorliwości dla Pana. Choć wydawałoby się nam, że powinien pokazać mu najpierw swoje królestwo, ale nie. Przypatrz się mojej gorliwości dla Pana. A przyjdzie taki czas, że Pan powie, chodź, pokażę Ci oblubienicą, małżonkę baranka. Oblubienica będzie miała imię i sławę swojego męża, Chrystusa. Pierwsze owoce tego czasu, ten przedsmak, chwalebny przedsmak tego porządku, myślę, zakosztowujemy tu na ziemi. Myślę, że nasze konwencje są tym przedsmakiem, co nas czeka. Nie ma królewskiej drogi ani sposobu, przez który ktoś by mógł przejść i stać się oblubienicą Chrystusa bez własnego żadnego wysiłku. Powołani przez Pana, abyśmy starali się być ludźmi w najlepszym, w najpełniejszym, najsprawiedliwszym tego słowa znaczeniu. W naszych zborach, domach i wszystkich naszych kontaktach naszego chrześcijańskiego życia. W liście do Filipian w 2 rozdziale i 20 wierszu czytamy według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie jak zawsze i teraz uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez śmierć, czy przez życie. Niech tak będzie w naszym życiu. Niech będzie zawsze w nas uwielbiony Chrystus, w naszym życiu, a potem przez śmierć, kiedy będziemy już razem z Nim. Tak jak teleskop powiększa odległą gwiazdę i zbliża nas do naszych oczu, tak naśladowca Chrystusa, wierzący, odpowiedzialny jest za powiększanie i przybliżanie ludzi do Chrystusa. Zmieniły się formy głoszenia Ewangelii. Już nie jest ten czas, nie ma efektu, że apostołowie chodzili od wioski do wioski. Dzisiaj mamy telewizję, mamy inne możliwości. Nic tak nie działa, jak wspomniałem, jak wy sami. Ludzie patrzą na was jak ten teleskop. Tylko wy sami swoim realnym życiem pokazujecie im, że to, co Jezus głosił, jest realne. Może być realne i dla nich. Może się w nich urzeczywistnić, że Pan oddał życie za wszystkich. Oto podstawa naszej wiary. W naszym własnym życiu, naszą prawdą, pokazujmy tą innym. Bo prawda nie może być nas teoretyczna, nie może być nas sucha. Chciałem zakończyć słowa apostoła Pawła do Galacjan. 2 rozdział i wiersz 20.
żyje we mnie Chrystus,
a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Tego życzę braterstwu i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.